jak już dzisiaj mówiłam w wprowadzeniu do dnia, dzisiejsze błogosławieństwo to błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. No i rozpocznę takim wstępem dotyczącym sprawiedliwości, jak my rozumiemy sprawiedliwość, jak rozumieją sprawiedliwość mądrzy teologowie, no i będziemy sobie tak tutaj rozważać. W powszechnym rozumieniu słowo sprawiedliwość oznacza uczciwość, poszanowanie praw człowieka, potrzeby równości. Ja sama, jak myślałam o sprawiedliwości, to pomyślałam, że dla mnie sprawiedliwość najczęściej mi się kojarzyła właśnie z taką równością. I jak przypominam sobie właśnie moje dziecięce lata w domu rodzinnym, to jak coś mieliśmy, to dzieliliśmy właśnie te rzeczy porówno. I to było właśnie takie ważne, żeby dla każdej osoby w rodzinie była ta część, która jej się należy. No i często było tak, że jak były to słodycze na przykład, no to wiadomo, że tam babcia czy rodzice mówi, no to ty sobie zjedz, Sabinka czy tam ktoś. Ale pierwsza taka zasada była, że żeby podzielić i żeby każdy miał to, co mu się należy. Też druga taka sprawa, jak sobie myślałam o sprawiedliwości, to jak bardzo mnie dotyka brak sprawiedliwości. I jak nieraz sobie myślałam, co w moim życiu jest takim trudem, to właśnie przyjęcie jakiegoś niesprawiedliwego oskarżenia, oceny. To jest coś, co no, bardzo ciąży mi na sercu. No i myślę, że wszyscy, jak tutaj jesteśmy, to mamy pewnie w swoim życiu takie doświadczenia niesprawiedliwości, że czuliśmy się przez kogoś niesprawiedliwie ocenieni. Może ktoś nas pochopnie ocenił, jeszcze nas nie poznał, a już wyrobił sobie zdanie i co gorsze, wyraził je przy nas. A jeszcze z innej strony, może zdarzyło się tak, że to my ocenialiśmy kogoś, może my kogoś zraniliśmy naszą niesprawiedliwą oceną. Także jak myślałam o sprawiedliwości, to tak czuję, że ona bardzo dotyka mojego serca, porusza do głębi. Też uchwyciłam się takiego naszego często słyszanego powiedzenia: nie ma sprawiedliwości na tym świecie. Jak tak nieraz narzekamy, to mówimy, no nie ma sprawiedliwości na tym świecie. Ale jak właśnie przygotowałam tę konferencję, to stwierdziłam, że w tym stwierdzeniu nie ma sprawiedliwości na tym świecie jest tak naprawdę trochę nadziei, bo jeżeli jej nie ma na tym świecie, to jest to jakaś sugestia, że będzie na świecie przyszłym. I myślę, że to nie jest jakaś tam odległa przyszłość, że to jest ten świat, którego my jako chrześcijanie, katolicy pragniemy, o który zabiegamy. I to jest właśnie Królestwo Boże, które już pośród nas jest, ono już jest w naszych sercach. Więc sprawiedliwość Boża, mam przekonanie, już się w nas dokonuje. Ona jest w obrębie naszych pragnień, naszej tęsknoty i już jakoś, nie wiem jak, przez te nasze pragnienia i tęsknoty jest sprowadzana. Wiem jak, Pan Bóg ją sprowadza. Teraz chwileczkę powiedziałabym o tym, jak sprawiedliwość jest przedstawiana, jak jest rozumiana w Starym Testamencie. Tutaj sprawiedliwość pojawia się w kontekście przymierza i podkreśla wierność Pana Boga. Jest też takim podstawowym, jednym z podstawowych przymiotów Pana Boga i takim ideałem, do którego dąży człowiek. W Biblii autorzy są przekonani, że Pan Bóg jako sprawiedliwy zawsze postępuje sprawiedliwie, w czym objawia się ta sprawiedliwość Pana Boga. W tym, że opiekuje się narodem wybranym, że troszczy się o jego wolność, że wyprowadza z niewoli egipskiej, że pokonuje nieprzyjaciół Izraela. Jest też obrońcą i opiekunem ubogich, wdów, sierot, czyli jest takim ratunkiem dla człowieka. Można więc powiedzieć, że tutaj w tym kontekście wierność Pana Boga to właśnie sprawiedliwość. I w Starym Testamencie obok sprawiedliwości pojawiają się jeszcze takie określenia jak łaska, pomoc, zbawienie, ocalenie. Też często czytając, modląc się psalmami, możemy usłyszeć o sprawiedliwości. Na przykład w psalmie 35 on miłuje prawo i sprawiedliwość. Czy prawica Twoja pełna jest sprawiedliwości o Panu Bogu? W księdze Izajasza możemy przeczytać: zachowujcie prawo i przestrzegajcie sprawiedliwości, bo moje zbawienie już wnet nadejdzie i moja sprawiedliwość ma się objawić. To właśnie, tak podsumowując, w Starym Testamencie sprawiedliwość to wierność Boga. Pan jest wierny przymierzu, jest wierny obietnicom, które daje człowiekowi. Następnie możemy też o wierności dowiedzieć się, poczytać sobie w katechizmie Kościoła katolickiego. I tutaj katechizm Kościoła katolickiego podaje taką definicję, że sprawiedliwość jest cnotą moralną, która polega na stałej i trwałej woli oddawania Bogu i bliźniemu tego, co im się należy. Jak czytamy tę definicję, to tak widzimy wyraźnie, że można tutaj wyróżnić, rozgraniczyć sprawiedliwość wobec Pana Boga i wobec człowieka. Czyli taki wymiar sprawiedliwości religijnej i społecznej. Ta sprawiedliwość wobec Boga nazywana jest cnotą religijności. I jak tak sobie pomyślimy o sprawiedliwości, to możemy sobie zadać pytanie, co właściwie człowiek jest winien Panu Bogu? Co jest sprawiedliwe, abyśmy Panu Bogu oddawali? Pan Bóg nas stworzył, Chrystus na krzyżu oddał za nas życie, by nas zbawić. Pan Bóg tak wiele dla nas dokonał, że człowiek, tak sobie pomyślałam, nie wiem, jakby musiał się wytężać i tak nie jest w stanie odwdzięczyć się Panu Bogu. Możemy tylko liczyć na Boże miłosierdzie. I takim aktem cnoty religijności, takim aktem właśnie wobec Pana Boga jest adorować Go. Adoracja to zawsze mi się kojarzyło Najświętszy Sakrament, ja tam klęczę i adoruję Pana Boga. To też jest taka, ale też to jest taka postawa serca, żeby uznać Pana Boga za Boga, za Stwórcę, za Zbawiciela. Panu Jezusowi należy się nasza wiara, nasza nadzieja i miłość i możemy siebie pytać, czy ja jestem sprawiedliwa przed Panem, czy pamiętam, że Jezus oddał za mnie życie, że Jego śmierć na krzyżu to śmierć, w której ja też jestem zanurzona. Jego zmartwychwstanie to zmartwychwstanie, gdzie ja wraz z Nim zmartwychwstaję. I znowu możemy siebie pytać, czy ja jestem wdzięczny Panu Bogu, czy staram się odpowiadać na Jego miłość, jak tę miłość wyrażam w moim życiu, czy w ogóle ją wyrażam. I jaka jest taka moja podstawowa, zasadnicza postawa wobec Pana, moja życiowa postawa? Czy to jest jakieś narzekanie, szemranie? Czy dążę do tego, żeby to było wychwalanie Bożego miłosierdzia? Taki nieustanny hymn wdzięczności i uwielbienia Panu Bogu, niezależnie od tego, co dzieje się w moim życiu, czego doświadczam, czy to są góry, czy doliny. Powinniśmy być sprawiedliwi wobec Pana Boga. To jest postawa, której, myślę, uczymy się przez całe życie. To nie jest coś, co staje się momentalnie. Wszystko, co mamy, jest od Pana. Cóż mam, czego bym nie otrzymał. I druga droga tej sprawiedliwości to moja sprawiedliwość wobec moich braci i sióstr. Czy ja szanuję moich braci i sióstr, czy wprowadzam pokój w relacje, czy troszczę się o jedność, czy jestem bezstronna, czy wyrażam wdzięczność. I gdy tak będziemy badać nasze serce, to może zdarzyć się tak, że się przerazimy naszą postawą sprawiedliwości wobec braci, ale tak naprawdę nie o to w tym chodzi. Chodzi o to, żeby zobaczyć prawdę o sobie i z tą prawdą, właśnie z tym, ja sobie to nawet nazwałam takim ubóstwem sprawiedliwości, przyjść do Pana i poprosić Go tak zwyczajnie, żeby to ubóstwo ubogacił sobą, swoją sprawiedliwością, bo my sami z siebie nic nie jesteśmy w stanie uczynić. Jeszcze w kontekście sprawiedliwości wobec bliźnich, to jak ja traktuję mojego bliźniego, czy, czy staram się kochać Go tą miłością, jaką ja sama doświadczam od Ojca. Czy jestem gotowa do poświęceń? I to nie chodzi od razu o dawanie życia za moich braci i siostry, ale w takim codziennym życiu, czy ja jestem w stanie zrezygnować z moich jakichś drobnych spraw na rzecz brata, siostry. To jest właśnie takie małe oddawanie życia, ale może kiedyś przyjdzie nam też życie oddać w sposób wielki. I teraz powiedziałabym parę zdań o tym, jak ja rozumiem tą sprawiedliwość, o której jest mowa w tym błogosławieństwie wyrażonym w kazaniu na górze. Wróćmy do Księgi Rodzaju, gdzie jest opis stworzenia świata. I tam czytamy po każdym dziele, które stworzył Pan Bóg, takie słowa. I widział Bóg, że było dobre. A kiedy ukończył już całe stworzenie, to słyszymy słowa jeszcze takie dobitniejsze. I widział Bóg, że wszystko, co stworzył, było bardzo dobre. Czyli na świecie nie było zła. Rzeczy, ludzie, wszystko, co Pan Bóg stworzył, było dobre i odzwierciedlało Jego wolę. Panowała sprawiedliwość, pokój, harmonia, ład, miłość. To jest taki stan, który jest też pragnieniem serca każdego z nas, stan szczęśliwości. I miłość, to szczęście było taką normą. Ale przyszedł grzech, pierwsi ludzie zgrzeszyli i darła się niesprawiedliwość, jako właśnie taki brak doskonałości i też niemożność sprostania tej doskonałości, tej pełni, jaką Pan Bóg dla nas przewidział, jak i dla nas zapragnął. No i w życiu człowieka pojawiły się słabości, grzech, pożądliwość, wykorzystanie. To pojawiło się w relacji między ludźmi, ale też w relacji człowieka do Boga. Natura ludzka została zraniona grzechem pierworodnym i te skutki przeszły na wszystkich ludzi, na inne pokolenia, na wszystkie pokolenia. No ale Pan Bóg w swoim miłosierdziu, jak wiem, nie zostawił człowieka samego i zesłał nam swojego Syna, który stał się człowiekiem, który zupełnie wolny od wszelkiej skazy, od wszelkiego grzechu, uwolnił nas przez swoją mękę, przez krzyż, przez swoją krew. Uwolnił nas od naszego zła, od właśnie tego skalania grzechem i dał nam nowe życie. I możemy powiedzieć, że Jezus Chrystus nas usprawiedliwia, czyli usprawiedliwienie znaczy, że przywraca nam tę jakość życia, jaką mieliśmy przed grzechem pierworodnym. Tę jakość życia, która jest pragnieniem Pana Boga dla nas. To jest właśnie ta pełna obecność Pana Boga w naszym życiu, w życiu każdego z nas. Jeżeli w to wierzymy, jeżeli wierzymy w Jezusa, jeżeli karmimy się Jezusem, to dostępujemy usprawiedliwienia. I święty Paweł w liście do Rzymian pisze, ale teraz jawną stała się sprawiedliwość Boża, niezależna od prawa, poświadczona przez prawo i proroków. Jest to sprawiedliwość Boża, dostępna przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich, którzy wierzą. Bo nie ma tu różnicy, wszyscy bowiem zgrzeszyli, i pozbawieni są chwały Bożej, a dostępują usprawiedliwienia darmo z Jego łaski przez odkupienie, które jest w Chrystusie Jezusie. Jego to ustanowił Bóg narzędziem przebłagania dzięki wierze mocą Jego krwi. Czy jesteśmy zbawieni, uzyskujemy to usprawiedliwienie dzięki wierze. Na miarę. Rzymian 3:21-25. Czyli tak możemy czuć, że łaknąć i pragnąć sprawiedliwości to pragnąć szczęścia, czyli tej doskonałości życia, jakiej chce dla nas Bóg. To tak jakby poznać pragnienie Pana Boga i tym pragnieniem żyć. Też właśnie przygotowując się do tej konferencji znalazłam takie zdanie kapłana z jego konferencji, który mówi, że gdyby stan grzechu porównać do choroby, na przykład do choroby serca, to usprawiedliwienie należy traktować nie tylko jako powrót do zdrowia, ale również nadrobienie tych zaległości, jakie powstały z powodu choroby. Czyli no jeszcze raz wracając, to chodzi o to, że to jest ten stan sprzed sprzed grzechu pierworodnego. I teraz takie pytanie możemy sobie zadać, jak wejść w ten właśnie plan realizacji woli Pana Boga. Jak być sprawiedliwym, jak żyć Bożą sprawiedliwością. I po prostu potrzebujemy wiary, potrzebujemy wierzyć w Jezusa Chrystusa, aby osiągnąć usprawiedliwienie. I znowu w liście do Galatów święty Paweł pisze: a jednak przeświadczeni, że człowiek osiąga usprawiedliwienie nie przez wypełnianie prawa za pomocą uczynków, lecz jedynie przez wiarę w Jezusa Chrystusa, my właśnie uwierzyliśmy w Chrystusa Jezusa, aby osiągnąć usprawiedliwienie z wiary w Chrystusa, a nie przez wypełnienie prawa za pomocą uczynków, jako że przez wypełnienie prawa za pomocą uczynków nikt nie osiągnie usprawiedliwienia. Czyli widzimy, że tutaj jest nacisk położony na to, że naszą drogą jest wiara, nie jakieś zasługiwanie przez uczynki. Potrzebujemy wiary, a jak wiemy, wiara jest łaską. Pozostaje nam po prostu prosić Pana o wiarę. Często może nam się wydawać, że wiara to jest spełnienie jakichś takich zobowiązań religijnych, chodzenie w niedzielę do kościoła, no bycie dobrym. To wszystko oczywiście zawiera się w wierze, ale wiara to przede wszystkim żywa relacja z Bogiem, Bogiem osobowym. To taka postawa serca, gdzie my Pana Boga pragniemy poznawać, pragniemy Go słuchać, rozumieć. To bardzo trudno rozumieć Pana Boga, ale no jest też w człowieku takie pragnienie, że jeżeli nam na kimś zależy, no to chcemy być jak najbliżej tej osoby. Chcemy adorować Pana Boga i chcemy to bycie dla mnie jak najbliżej Pana Boga, to komunia z Nim. To wszystko dokonuje się właśnie na drodze wiary. Też wiara pozwala odpowiadać na miłość Pana Boga, bo to On pierwszy nas ukochał, On tę miłość inicjuje. No właśnie, i zaprasza nas na tę drogę, do tej drogi. Kolejny wątek to sprawiedliwość jako wezwanie do życia zgodnego z wolą Bożą. To też jakoś dzisiaj szczególnie podkreślałam w wprowadzeniu do dnia. Być sprawiedliwym to być posłusznym Panu Bogu. Sprawiedliwe jest to, co się dzieje zgodnie z wolą Bożą. I Pan Bóg poprzez swoje przykazania, poprzez obietnice ukazuje nam swoją wolę. I naszym zadaniem jest właśnie przestrzeganie przekazań i wiara, oczekiwanie, wypełnienie się Jego obietnic. Pragnieniem naszego serca, takim oczekiwaniem powinno być właśnie spełnienie się obietnic Pana. Jeżeli chodzi o to przestrzeganie przykazań, to przynajmniej jak ja słyszę przestrzegań przykazań, to rodzi się we mnie taka obawa, jak ja mogę przestrzegać przykazań, przecież no jestem taka osoba, to jest niemożliwe, żeby człowiek był w stanie przestrzegać przykazania, które Pan Bóg przy nim stawia. No, to taki niepokój, który wydaje mi się, że jest dobrym niepokojem, bo jeżeli właśnie spotka się on z postawą pokory, to może doprowadzić do pokoju. Jeżeli człowiek uzna, no Panie, ja nie jestem w stanie sama spełniać Twoich przykazań, to jest poza mną, ale z Twoją pomocą, przy Twoim udziale jest to na pewno możliwe. Też nie musimy się martwić, że Pan Bóg jakoś uzależnia wypełnienie swoich obietnic od tego, czy my postępujemy dobrze, czy źle, jaka jest nasza postawa moralna. I właśnie tutaj jakoś tak mocno obrazowało we mnie słowa, że słońce Jego wschodzi nad słabymi i nad dobrymi i zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Czyli Pan Bóg tutaj nie różnicuje, On w swojej miłości jest dla wszystkich. To oczywiście nas nie zwalnia o to, żeby się troszczyć o swoje dobro, aby być dobrym. Ale też objawia się tutaj taka miłość miłosierna Pana Boga, że On jest dla wszystkich. Też można powiedzieć, że sprawiedliwość to jest świętość. Na przykład wiemy z Pisma Świętego, że święty Józef był nazywany mężem sprawiedliwym. Człowiek sprawiedliwy wyróżnia się taką stałą uczciwością swoich myśli i prawością swego postępowania wobec bliźniego. Tutaj kilka cytatów z Pisma Świętego. Nie będziesz stronniczy na korzyść ubogiego, ani nie będziesz miał względów na bogatego. Sprawiedliwie będziesz sądził bliźniego, z Księgi Kapłańskiej. Panowie, oddawajcie niewolnikom to, co sprawiedliwe i słusznie, świadomi tego, że i wy macie Pana w niebie. I znowu to będzie się ciągle przewijać, że sprawiedliwy, czyli święty, jest ten, kto żyje zgodnie z wolą Bożą, czyli wiedzie życie święte. Tutaj, jeżeli chodzi o świętość, to też czasami może nam się wydawać, że święci to są właśnie, nie wiem, kapłani, zakonnicy, zakonnice, papieże. A tak naprawdę świętość jest adresowana do każdego z nas, do świętości. Pan Jezus zaprasza każdego z nas i mówi, bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski. Czyli świętość to posłuszeństwo woli Pana Boga i pełnienie tej woli. Możemy patrzeć na Jezusa. On mówi, dałem wam bowiem przykład, abyście i wy tak czynili, jak ja wam uczyniłem. Przykład miłości, myślę, przede wszystkim. Też świętość to takie przylgnięcie, prawie zespolenie z Panem Bogiem. Święty Jan od Krzyża, karmelita, tak mówi o naszym uczestniczeniu w życiu Bożym, że jesteśmy takim żelazem zanurzonym w ogniu. Ogień to Pan Bóg i stajemy się jak ogień, przybieramy naturę ognia, ale nadal pozostajemy żelazem, czyli nigdy nie jesteśmy w stanie się tak zupełnie, całkowicie upodobnić do Pana Boga. Ale ważne jest, żebyśmy pragnęli i łaknęli właśnie tego ognia, jakim jest Pan Bóg. Te dwie natury, żelaza i ognia, nie mogą się nigdy pomieszać, jak już powiedziałam, ale dokonuje się to we wcieleniu Słowa. Tylko Chrystus posiada boską i ludzką naturę. I Chrystus, Bóg, stał się człowiekiem, aby człowiek mógł stać się Bogiem, czyli by mógł przygnąć do Pana Boga, zanurzyć się w Jego miłości, Jego świętości. Im człowiek jest bardziej święty, tym też bardziej zdaje sobie sprawę, że jest tak naprawdę oddzielony od Boga, że ciągle daleko mu do Pana Boga. Jeżeli chcemy być święci, jeżeli chcemy zabiegać o świętość w naszym życiu, to potrzeba, byśmy patrzyli na Jezusa, który właśnie pragnął świętości, pragnął świętości dla nas, pragnął realizacji Królestwa Bożego. To była jego troska i pragnienie. Pragnął wypełniać wolę Pana Boga. Tak jak już dzisiaj rano mówiłam, Pan Jezus mówi, że moim pokarmem jest wypełniać wolę Bożą. I to nie jest coś odległego, to nie jest coś dalekiego od naszej codzienności. To jest coś, co dokonuje się już dzisiaj i przede wszystkim dokonuje się w naszych sercach. A na zewnątrz wyraża się po prostu dobrymi, sprawiedliwymi czynami. Bardzo ważne jest to, że sprawiedliwość dokonuje się w miłości, poprzez miłość. Bo wszystko, co będziemy robić w naszym życiu, a co nie będzie miało tego właśnie zabarwienia miłości, nie będzie z miłości, to może okazać się tylko jakimś mechanizmem, jakimś takim niewolniczym wypełnianiem obowiązków, praw. Bez miłości nigdy nie będzie prawdziwej sprawiedliwości. I kiedy czytamy w Piśmie Świętym, Jezus mówi, by dać płaszcz temu, który prosi o tunikę, albo uczynić 2000 kroków z tym, który prosi, by pójść 1000, to znaczy, że Pan Jezus wskazuje na coś większego jeszcze, na większą sprawiedliwość. Nie tylko tę zgodną z literą prawa. Czyli można powiedzieć, że sprawiedliwi, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, to ci, którzy łakną poznania woli Pana i pragną wypełniać tę wolę, i to jest dla nich źródło nasycenia. Pan Bóg króluje tam, gdzie panuje sprawiedliwość, a serca ludzkie poddane są Jego woli. Dlatego Jezus mówi: starajcie się wpierw o Królestwo Boże, a wszystko inne będzie wam przydane. To właśnie taka zachęta, żeby znowu pytać siebie, kogo ja stawiam w moim życiu na pierwszym miejscu. Czy jest to Pan Bóg, żeby można było potem powiedzieć, że inne rzeczy są na właściwym miejscu. Też w Ewangelii możemy dowiedzieć się, myślę nie tylko w Ewangelii, ale też w życiu, o takiej pozornej sprawiedliwości. Czyli to jest takie wydaje mi się, takie mniemanie, że wszystko, co ja czynię, wszystko, co jest moim udziałem, tylko to jedynie jest słuszne. Jakby nie dopuszczam do siebie innego głosu, innego zdania. Przede wszystkim nie dopuszczam do siebie Pana Boga. I tutaj stają przed nami faryzeusze, uczeni w piśmie, którzy byli przekonani o swojej sprawiedliwości, a Pan Bóg był im tylko potrzebny do tego, żeby tę sprawiedliwość jakoś tam potwierdzić. A Panu Bogu chodzi o coś więcej. Pan Jezus mówi: jeżeli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Pan Jezus żąda tej sprawiedliwości, która przede wszystkim zaczyna się w sercu człowieka, potem wyraża się na zewnątrz, ale zaczyna się w sercu człowieka. Słyszeliście, że mówiono przodkom: nie zabijaj, a ja wam powiadam, każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi. Ktoś, kto wprawdzie nie zabija, lecz zachowuje w sercu gniew, żal względem brata, jest winny wobec Boga. Jest godzien potępienia, nawet jeżeli jego czyny na zewnątrz są poprawne. Teraz parę zdań o ludzkim głodzie. Tak troszeczkę przekształcając błogosławieństwo, można powiedzieć, że błogosławieni są ci, którzy odczuwają głód sprawiedliwości, czyli błogosławieni są ludzie głodni, błogosławiony jest stan naszego niezaspokojenia. I bardzo spodobały mi się słowa takiego dominikanina, Simona Tabuela, który pisze, że rozdźwięk między rzeczywistością a naszymi pragnieniami ma być dla nas szansą oczyszczenia, wywikłania z pułapki, dostosowania do absolutnej prawości serca, abyśmy mogli sobie przez to uświadomić, że nasz głód najbardziej podstawowy to głód Boga i Jego Królestwa. Tak jakoś podczas przygotowywania tej konferencji doszło do mnie, chociaż intuicyjnie to wcześniej czułam, bo to nie była jakaś taka super nowość, ale tutaj to zostało nazwane, że moim głodem, niezależnie od tego, czy sobie to uświadamiam, czy nie, jest po prostu głód samego Boga. Jesteśmy głodni Boga i tylko Bóg może zaspokoić ten nasz głód, nasze pragnienia, nasze tęsknoty, oczekiwania. No i piękne są słowa świętego Augustyna, który w wyznaniach mówi: stworzyłeś nas bowiem jako skierowanych ku Tobie i niespokojne jest serce nasze, dopóki w Tobie nie spocznie. Niespokojne jest serce człowieka, dopóki nie spocznie w Bogu. I wiemy, jak popatrzymy na swoje życie, ja przynajmniej jak patrzę na swoje życie, jak często gdzieś szukam zaspokojenia głodu poza Panem Bogiem tak naprawdę. I po jakimś czasie przychodzi takie boom, takie właśnie spadnięcie na ziemię i powrót. I na nowo szukanie Pana Boga. Szukanie tego pokarmu prawdziwego, który On daje, który może mnie nasycić. Myślę, że to też jest taka nasza droga ku świętości, ku Panu Bogu, żeby schodzić z tych dróg pozornego nasycenia. bardzo ważne są te nasze pragnienia Pana Boga. Dlatego myślę, że dobrze jest, abyśmy się modlili właśnie o to, aby Pana Boga pragnąć. Aby pragnąć też wypełnienia się woli Bożej, Jego woli w naszym życiu. I też bardzo ciekawe zdanie, bo ten sam Dominikanin mówi, że Pan Bóg czeka z zaspokojeniem naszych pragnień, aby wzmóc i wyostrzyć nasze pożądanie. Czyli jak to będzie trwało w czasie, to będziemy coraz bardziej głodni. I jak będziemy bardzo głodni, to będziemy mogli bardzo dużo zjeść. A to bardzo dużo, które przygotował dla nas Pan Bóg, to jest ogrom. Tego, że nasze apetyty, po prostu nasze apetyty mają być bardzo duże. Głodni i spragnieni otrzymują obietnicę pełnej sytości. Żaden ograniczony głód nie będzie w stanie ogarnąć ogromu darów, jakie Bóg przeznaczył dla swoich wiernych. I też nasze życie to właśnie takie uczenie się pragnąć. I to pragnąć tak ogromnie i stanowczo, byśmy mogli objąć nieobjętą sprawiedliwość Królestwa Bożego. I tutaj też taki cytat. Nie ma sensu podsuwać Bogu napastka na krople wody. Bóg nie może nam dać mniej niż wszystko. Czyli żeby ogarnąć to wszystko, musimy bardzo, bardzo pragnąć. I też ważne jest to, żebyśmy nie chcieli zaspokajać się tylko jakimiś takimi miernotami, jakimiś takim półpokarmem, żebyśmy chcieli zapragnąć pełni takiej całości, żebyśmy chcieli zapragnąć Pana Boga w naszym życiu. Ja to tak mówię do nas wszystkich, ale też myślę, że do siebie też przede wszystkim. Też łaknienie i pragnienie kojarzy nam się jako ludziom przede wszystkim też z pragnieniem takiego chleba fizycznego. To przykazanie, to błogosławieństwo, błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni, też ma swoją wersję troszeczkę zmienioną u świętego Łukasza, który pisze, że błogosławieni, którzy teraz głodujecie, albowiem będziecie nasyceni. I tutaj można powiedzieć, że błogosławieni są ludzie, którzy cierpią taki głód fizyczny. I może to kogoś gorszyć, wzbudzać jakąś złość. No jak mogą być błogosławieni tacy ludzie i jak w ogóle we współczesnym świecie ludzie mogą chodzić chłodni, kiedy no nie brakuje tego jedzenia tak naprawdę. Wiemy, ile jedzenia się marnuje. Wiemy też, że my czasami nie umiemy tak, powiedzmy, rozsądnie w granicach korzystać z jedzenia. Jezus też w jakiś sposób podziela to takie oburzenie na to błogosławieństwo i mówi też, że biada wam, którzy teraz jesteście syci, albowiem głód cierpieć będziecie. Pamiętamy przypowieść o ucztującym bogaczu i o Łazarzu, który siedział pod jego domem. Czyli błogosławieni to też ci, którzy cierpią z powodu braku żywności. A syci to ci, którzy żyją w dobrobycie. Którzy nie tylko, że zaspokajają swój głód, ale jeszcze zaspokajają przyjemność jedzenia. I bogacze nie są potępieni dlatego, że są bogaci, że mają swoje dobra, tylko mogą być potępieni ze względu na to, jak ich używają, jak się w tym swoim bogactwie odnajdują. Ponieważ ta sytość może bardzo obciążyć serce człowieka i może też sprawić, że zatrzymamy się tylko na tym, co jest takie ziemskie i przemijające. Dlatego, jak możemy przeczytać w Piśmie Świętym, Bogatemu trudniej jest wejść do Królestwa Bożego. Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego. I tu taka zachęta dla nas też, którzy może się odnajdujemy w tej sytuacji ubogich, ale może też odnajdujemy się w sytuacji bogaczy, że jako bogacze nie jesteśmy w sytuacji bez wyjścia, że jest też dla nas droga błogosławieństwa i to jest taka droga, kiedy będziemy dzielić się tym naszym bogactwem, naszymi dobrami z ludźmi ubogimi. I tak sobie myślę, że to nie zawsze musi być jednak ten taki chleb fizyczny, że każdy z nas jest tak obdarowany i każdy jest obdarowany w tak różny sposób. My wiemy to, doświadczamy tego we wspólnocie, jak różni jesteśmy i czasami ta różnorodność nasza jest taka trudna do tego, żeby razem być, żeby razem coś robić, żeby razem chwalić Pana, ale można też na to popatrzeć tak, że jest to takie nasze bogactwo i jeżeli ja mam coś, czego co może w mniejszym stopniu ma mój brat albo siostra, to możemy się tym wzajemnie ubogacać. Toż Pan Bóg domaga się od nas sprawiedliwości i można powiedzieć, że ta nasza sprawiedliwość wyraża się w miłości do Boga i do bliźniego. I właśnie ta miłość bliźniego powinna skłaniać łaknących sprawiedliwości do tego, żeby się zatroszczyć o tych, którzy łakną chleba. Ważne, żebyśmy mieli właśnie na uwadze przekazanie miłości, miłości Boga i bliźniego i niech to będzie taki dla nas taka wykładnia, jak być sprawiedliwym. I jeszcze w tym błogosławieństwie na końcu są słowa, albowiem oni będą nasyceni. Myślę, że nasycenie będzie nam dawać wypełnienie woli Pana Boga, że to będzie takie nasze szczęście, jeżeli tę wolę będziemy wypełniać. W Księdze Psalmów czytamy: uczy Twe oblicze. Będę wpatrywał się w Twe oblicze i w tych materiałach, z których korzystałam, jak się przygotowałam do konferencji, to nasycenie było nazwane jako właśnie patrzenie w oblicze Pana. Czyli można powiedzieć też kontemplowanie oblicza Pana. Takie trwanie przy Panu. Takie na końcu czasu, kiedy właśnie będziemy na Niego patrzeć. W hymnie o miłości możemy przeczytać: teraz widzimy jakby w zwierciadle niejasne, wtedy zaś ujrzymy twarzą w twarz. I to jest nasza obietnica, której wypełnienia oczekujemy, tego bycia, tego trwania przy Panu Bogu. I też taka uwaga, że teraz, na dzisiaj, to możemy Pana Boga doświadczać. Nie możemy Go jeszcze zobaczyć. Ale ważne jest, żeby pragnąć. Jeżeli będziemy Go pragnąć, to będziemy też Go doświadczać. Jak ja realizuję w moim życiu właśnie tę sprawiedliwość Pana Boga, tak też zastanawiałam się, jak to w moim życiu wygląda. No i widzę, że często to jest tak, że to szukanie, to dążenie do sprawiedliwości po prostu jest trudne. Często jest to związane z cierpieniem, z niezrozumieniem. A wynika to z tego, że po prostu muszę odejść od tego planu, jaki ja mam dla siebie, jaki ja mam na moje życie. Do planu Bożego, który wiem, ufam, wiem, że Panu Bogu jest lepszy dla mnie, jest piękniejszy, ale wiem, co kosztuje. I też tak sobie myślę, że to dążenie do sprawiedliwości to jest takie po prostu obumieranie sobie. To jest też takie ciągłe, ciągłe wołanie do Pana Boga. Dzisiaj rano, jak tu byłam w kaplicy, tak sobie właśnie myślałam, co ja mogę powiedzieć o tej sprawiedliwości w moim życiu, a tak naprawdę widzę, że ja po prostu o tę sprawiedliwość ciągle potrzebuję się modlić. I mówić do Pana, Panie, pozwól mi zaufać Tobie, chociaż czasami jest tak, że nie rozumiem tego, co czynisz, ale pragnę Twojej woli w moim życiu. Pragnę, bo wiem, że Ty wiesz, co jest dla mnie dobre, Ty wiesz, co jest moim szczęściem i tego dobra i szczęścia dla mnie pragniesz. I też jest, jest w moim sercu taka modlitwa, aby Pan Bóg pozwalał mi i w drobnych sprawach codziennych, ale i w ważnych decyzjach odchodzić od takiego mojego widzimisię do pełnego ufności poszukiwania Jego woli. Aby wkładał w moje serce, pragnienie Jego woli, to, co Jemu się podoba. Aby to mnie przybliżało do Niego. I myślę, że dobrze by było, gdyby każdy z nas tego pragnął dla siebie, ale też, sprawiedliwym jest, aby tego pragnąć dla naszych braci, dla naszych sióstr, dla naszych bliskich, dla naszych rodzin, tego wypełniania się woli Bożej w naszym życiu. I na koniec jeszcze taka anegdotka. Jak to młody zakonnik przychodzi do doświadczonego mnicha i pyta go, jak ma poznać Pana Boga. A ten mu odpowiada bardzo krótko, masz pragnąć Pana Boga. No, ten odchodzi, ale taki nienasycony, powiedziałabym, tą odpowiedzią. Po dwóch tygodniach przychodzi znowu i znowu, co mam zrobić, żeby poznać Pana Boga? Mnich znowu mu odpowiada, musisz pragnąć Pana Boga. No i tak kilkakrotnie przychodzi, w końcu ten mnich już jest taki trochę zniecierpliwiony. Bierze go nad wodę, no i zaczyna go topić. Znaczy, no może topić, nie, tam zaczyna go pod tą wodę delikatnie wkładać, no bo tutaj otopienie raczej nie chciało mieć na tę kolekcję. No i właśnie wyciąga go spod tej wody, no i pyta go, o czym myślałeś pod wodą? A on mu na to, że no myślałam o tym, żeby zaczerpnąć powietrze. No to mnich mu opowiada, no to jak tak będziesz pragnął Pana Boga, jak tego powietrza, to wtedy go poznasz. Chwała Panu.